Nie ma wątpliwości, że hurtowe ceny energii w Polsce należą do najwyższych w Europie. Według danych Polityki Insight tylko w lipcu wyniosły 109 euro za megawattogodzinę. Mimo że były o 6% niższe niż rok wcześniej, to jednocześnie przewyższały dwukrotnie ceny we Francji, nie mówiąc już o krajach Skandynawii. Skąd się biorą tak wysokie ceny prądu w Polsce?
To jest pokłosie kilku czynników. Przede wszystkim zawęglowienie naszej energetyki. To jest przede wszystkim właśnie konsekwencja tego, że Polska ma najwyższą intensywność emisji ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Polska ma najwyższy udział węgla. I żeby zrozumieć, jak się to przekłada na hurtowe ceny energii, to musimy wiedzieć, czym są te hurtowe ceny energii. Bowiem większość energii na rynku, około 80%, jest handlowana na poziomie umów średnio-długoterminowych. Rynek hurtowy to są te pozostałe, powiedzmy 20%, którym się obraca tak w sposób bieżący, dbając o to, żeby zaspokojone były potrzeby energetyczne, na przykład w ramach rynku dnia następnego. To wygląda tak, że jeżeli jakaś spółka, która posiada umowy długoterminowe, nie zabezpieczyła wszystkich swoich potrzeb energetycznych, no to kupuje energię z rynku właśnie hurtowego. Nie ma prostego przełożenia na przykład na ceny prądu dla gospodarstw domowych, ale dla spółek, które kupują tak z dnia na dzień energię, bo takie transakcje się zdarzają, jak najbardziej już tak. I teraz Unia Europejska w ramach swojego rynku energii wprowadziła pewną zasadę, która odgrywa kluczową rolę cenotwórczą, jeżeli chodzi o właśnie rynek hurtowy. Jest to zasada merit order. To polega na tym, że w systemie mamy pewien porządek wchodzenia poszczególnych mocy do generacji, premiujący te najmniej emisyjne, czyli energetykę jądrową, źródła odnawialne, dający im pierwszeństwo w dostępie do sieci. Natomiast później w kolejce stoją źródła oparte na paliwach kopalnych, te bardziej emisyjne, które w realiach Unii Europejskiej są też znacznie droższe od źródeł bezemisyjnych. Natomiast cenę dla całego rynku wyznacza ta najdroższa jednostka, która w danym momencie wchodzi dla systemu. I teraz, żeby to osadzić na konkretnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy w Polsce zapotrzebowanie mocowe w postaci około 20 gigawatów. To jest taki, powiedzmy, średni poziom w takim mniej obciążającym dniu, jeżeli chodzi o nasz system. No i większą część z tego pokrywamy mocami, które są odnawialne, bo na przykład świeci słońce, wieje wiatr, więc mamy dużo mocy w OZE w systemie. No ale część trzeba pokryć na przykład mocami gazowymi, których też mamy trochę. No i wtedy cena tej najdroższej jednostki gazowej ustala cenę dla całego rynku, dzięki czemu sprzedawcy energii ze źródeł odnawialnych zarabiają pieniądze, bo sprzedają ją po cenie wyższej, niż wynikałoby to z ich rachunków ekonomicznych. Natomiast w sytuacji, w której do systemu trzeba dorzucić na przykład bardzo emisyjną jednostkę węglową, która generuje duże koszty z tytułu emisji dwutlenku węgla związane z systemem ETS, no to cały rynek cierpi, jeżeli chodzi o wysokość ceny, bo ta elektrownia znowu wyznacza cenę dla całego rynku, ona jest bardzo emisyjna, więc jest bardzo droga w warunkach w Unii Europejskiej. Teraz cały, powiedzmy, tutaj pomysł z transformacją polega na tym, żeby te momenty, w których te najdroższe jednostki wchodzą do systemu, zdarzały się jak najrzadziej, żeby jak najczęściej można było korzystać z tych jednostek nisko i w zasadzie prawie zero kosztowych. Więc tutaj Polska cierpi z tego względu, że mamy cały czas bardzo duży zasób jednostek, które są po prostu drogie w eksploatacji, które generują bardzo wysokie ceny energii wynikające w dużej mierze z emisji dwutlenku węgla.
Tak, dla porównania, żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, jakie to są różnice między kosztami. Koszt wytworzenia 1 megawattogodziny z węgla kosztuje ponad 700 zł i z roku na rok rośnie. Dla porównania energia z lądowych farm wiatrowych potrafi kosztować od 103 do 323 zł za 1 megawattogodzinę, a praca morskich turbin to od 310 do 604 zł. Oczywiście to wszystko może ulegać drobnym zmianom, natomiast jedno jest pewne, że ceny energii pochodzącej z odnawialnych źródeł z roku na rok się zmniejszają, a wynikające ze spalania kopalin rosną. Ale teraz pojawia się pytanie, jeżeli zbyt szybko zejdziemy z węgla, czy mamy go czym zastąpić? To też pytanie w kontekście naszych opóźnień w budowie elektrowni. Czy nie grozi nam trochę taka przerwa w systemie?
To jest bardzo ważne pytanie, bardzo trudne, zwłaszcza, że już od, można powiedzieć, 5 lat Ministerstwo Klimatu i Środowiska sygnalizuje, iż mamy zagrożenie luką generacyjną. To znaczy, że transformacja energetyczna Polski, polegająca nie tylko na, powiedzmy, takim wymuszonym przez prawo Unii Europejskiej wygaszaniu mocy węglowych, ale też na tym po prostu, że te jednostki się starzeją, bo ich średni wiek wynosi 50 lat, no to to jest problem. To jest coś, co sprawia, że pojawia się takie ryzyko, że nie będziemy mieć dostatecznie dużo mocy w systemie w pewnych momentach w roku. To jest coś, o czym wiadomo już od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Pytanie, co my z tym zrobiliśmy? Jak na razie zrobiliśmy niewiele w stosunku do skali zagrożenia, o kim mówimy, bo w latach 30. może nam braknąć nawet 11 gigawatów. Od 4 do 11 gigawatów. Takie są szacunki Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I nawet zakładając ten łagodniejszy scenariusz, to jest sporo, bo to jest taka właśnie elektrownia Bełchatów, której nam brakuje. Niemniej, wreszcie myślę, że rozpoczęto projekt, który ma na celu, powiedzmy, stworzenie takiego pomostu pomiędzy obecnym systemem elektroenergetycznym Polski, a tym systemem nisko zeroemisyjnym, do którego dążymy. Tym pomostem jest gaz, którego mamy używać właśnie jako takich jednostek szczytowych, które będą wchodzić do systemu w tym momencie, w którym mamy deficyty. Mamy już zaplanowane około 4 gigawatów mocy w jednostkach gazowych, które będą w budowie. To jest zauważalna już moc, więc będziemy w stanie, myślę, w pewnej perspektywie, bo te jednostki są na szczęście budowane dosyć szybko, dosyć sprawnie, minimalizować to ryzyko, natomiast cały czas musimy zadawać sobie pytanie, czy to wystarczy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy inżynieryjne polskich jednostek, bo ich naprawdę jest sporo, to znaczy w te jednostki, które w tym momencie uważamy za taką podstawę naszego miksu, one będą coraz bardziej awaryjne, one będą coraz bardziej zawodzić, coraz częściej będą odstawiane od systemu, więc to jest kwestia, której nie przeskoczymy w żaden sposób i trzeba po prostu się na to przygotować poprzez budowę nowych mocy wytwórczych.
Elektrownia Bełchatów ma zniknąć w 2036 roku, a wraz z nią zniknie 5 gigawatów mocy z naszego systemu elektroenergetycznego. A co będzie, jak nie zdążymy z atomem, aby wypełnić tę
będzie
lukę?
Będzie problem.
Myśli pan, że to jest realny scenariusz, zważywszy na to, że te opóźnienia ciągle są komunikowane?
Oczywiście, że jest to realny scenariusz, bo projekty jądrowe realizowane w Europie mają tendencję do tego, żeby się opóźniać. Natomiast powinniśmy robić wszystko, żeby te opóźnienia, żeby ich unikać, albo żeby już występujące minimalizować. Bo to też nie jest tak, że to opóźnienie jest niewzruszalne. Ono jest do, powiedzmy, skrócenia poprzez na przykład sprawniejsze procedury dotyczące licencjonowania tego przedsięwzięcia jądrowego na poziomie Państwowej Agencji Atomistyki, poprzez odpowiednio wczesne zamawianie komponentów do elektrowni jądrowej, żeby nie trzeba było na nie czekać, poprzez rozpoczynanie odpowiednio wcześniej prac przygotowawczych i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie skrócić trochę to opóźnienie, które faktycznie występuje. Natomiast nawet biorąc powyższe pod uwagę, to trzeba mieć cały czas z tyłu głowy tę świadomość, że projekty jądrowe to są skomplikowane rzeczy. To są przedsięwzięcia, które naprawdę w Unii Europejskiej mogą załapać opóźnienie, a dla nas w tym momencie już te kolejne, na przykład 2 lata opóźnienia, byłyby bardzo niebezpieczne z punktu widzenia planów, jakie snujemy wokół elektrowni Bełchatów. Pozostaje nam trzymać właśnie backup w postaci na przykład jednostek gazowych, które będą w stanie odciążyć system wtedy, kiedy akurat będziemy tego potrzebować. Natomiast to też jest kwestia takiego bardziej kompleksowego podchodzenia do transformacji systemu elektroenergetycznego, polegającego na przykład na realizacji takich projektów, które w Polsce wydają się zupełnie zapomniane czy pominięte, jak elektrownie szczytowo-pompowe, które potrafią w tych kluczowych, krytycznych momentach, o których mówiłem, czyli w sytuacjach, w których źródła odnawialne nie są w stanie zaspokoić naszego zapotrzebowania, jednostki węglowe z tego czy innego względu też nie mogą wejść do systemu. Tutaj elektrownie szczytowo-pompowe są w stanie przesunąć nieco konsumpcję odłożonej wcześniej energii, tak żeby ona weszła do systemu i zapewniła normalne jego funkcjonowanie.